Pan Zagłoba nakrył oczy ręką i patrzył. W tej chwili przez rozkopany w wale wycinek rzuciła się rzeka czerni i rozlała w mgnieniu oka po pustej między walami przestrzeni. Jedni zaczęli zaraz strzelać, inni, ryjąc ziemię lopatami, poczęli wznosić nowy nasyp i szańce, które trzecim z kolei pierścieniem miały zamknąć polski obóz. Oho, zawołał Wołodyjowski, nie mówiłem, już i machiny wtaczają. No, to szturm będzie jako żywo, chodźmy stąd, rzekł Zagłoba. Nie, to inne beluardy, odpowiedział mały rycerz. I istotnie machiny, które ukazały się w otworze, inaczej były budowane od zwykłych hulajgrodów. Ściany ich bowiem składały się ze zestosowanych skoblami drabin, pokrytych odzieżą i skórami, spoza których najcelniejsi strzelcy, siedzący do połowy wysokości machiny, aż do jej szczytu, razili nieprzyjaciela. — A pójdźmy, niech ich tam psy pozagryzają — powtórzył Zagłoba. — Czekaj waść — odpowiedział Wołodyjowski. I począł liczyć maszyny, w miarę jak coraz nowe ukazywały się w otworze. Raz, dwa, trzy. Mają ich, widać, zapas niemale. Cztery, pięć, sześć. Idą coraz wyższe. Siedem, osiem. Każdego psa zabiją z tych machin na naszym Majdanie. Bo tam muszą być strzelcy exquisitissimi. Dziewięć, dziesięć. Widać każdą jak na dłoni, bo słońce na nie pada. Jedenaście. Nagle pan Michał urwał rachubę. — Co to jest? — spytał dziwnym głosem. — Gdzie? — Tam, na najwyższej. — Człowiek wisi. Zagłoba wytężył wzrok. Istotnie na najwyższej machinie słońce oświeciło nagi trup ludzki, koluszący się na powrozie, zgodnie z ruchem beluardy na kształt olbrzymiego wahadła. — Prawda — rzekł Zagłoba. Wtem Wołodyjowski pobladł jak płótno i krzyknął przeraźliwym głosem. — Boże wszechmogący, to podbitięta! Szmer powstał na walach, jakoby wiatr przeleciał po liściach drzew. Zagłoba przechylił głowę, zatknął dłońmi oczy i powtarzał z sinialymi wargami, jęcząc. — Jezus! Maria, Jezus Maria. Wtem szmer zmienił się w szum zmieszanych słów, a potem w huk jakby wzburzonej fali. Poznało wojsko stojące na walach, że na tym haniebnym sznurze wisi towarzysz ich niedoli. Rycerz bez skazy. Poznali wszyscy, że to pan Longinus podpipięta. I gniew straszny począł podnosić włosy na głowach żołnierzy. Zagłoba oderwał wreszcie dłoń od powiek. Strach było mu na niego spojrzeć. Na ustach miał pianę, twarz siną, oczy wyszły mu na wierzch. — Krwi! Krwi! Ryknął tak strasznym głosem, że aż dreszcz przeszedł blisko stojących. I skoczył w fosę. Za nim rzucił się, kto był żyw na walach. Żadna sila, nawet rozkazy książęce, nie zdolałyby powstrzymać tego wybuchu wściekłości. Z fosy wydobywali się jedni po ramionach drugich, chwytali się rękoma i zębami za brzeg rowu, a kto wyskoczył, biegł na oślep, nie bacząc, czy inni biegną za nim. Beluardy zadymiły się jak smolarnie i wstrząsły się od huku wystrzałów, ale nic to nie pomogło. Zagłoba leciał pierwszy z szablą nad głową, straszny, wściekły, podobny do rozhukanego buchaja. Dopieroż kozacy skoczyli także z cepami, z kosami na napastników i rzekłbyś dwie ściany uderzyły o się z loskotem. Lecz syte Brytany nie mogą bronić się długo głodnym i wściekłym wilkom. Wsparci z miejsca, cięci szablami, darci zębami, bici i gnieceni. Kozacy nie wytrzymali furii i wnet zaczęli się mieszać, a potem pierzchać ku otworowi. Pan Zagloba szalał. Rzucał się w największy tłum jak lwica, której zabrano lwięta. Rzęził, chrapał, ciął, mordował, deptał. Pustka czyniła się przed nim, a przy nim szedł jak drugi plomień niszczący Wołodyjowski, podobny do rannego rysia. Strzelców ukrytych w beluardach wycięto w pień. Resztę goniono aż za otwór w wale, po czym żołnierze weszli na beluardę i odczepiwszy pana Longina, ostrożnie spuścili go na ziemię. Zagloba runął na jego ciało. Wołodyjowski również serce miał rozdarte i zalewał się łzami na widok martwego przyjaciela. Łatwo było poznać, jaką pan Longinus zginął śmiercią, bo całe ciało było pokryte cętkami od ran przez groty zadanych. Twarzy tylko nie popsuły mu strzale prócz jednej, która zostawiła długą rysę na skroni. Kilka kropel czerwonej krwi zakrzepło mu na policzku, oczy miał zamknięte, a w bladym obliczu uśmiech pogodny. I gdyby nie bladość błękitnego oblicza, gdyby nie chłód śmierci w rysach, zdawać by się mogło, że pan Longinus śpi spokojnie. Wzięli go wreszcie towarzysze i ponieśli na barkach do okopu, a stamtąd do kaplicy zamkowej. Do wieczora zbito trumnę i pogrzeb odbył się nocą na cmentarzu z Baraskim. Stanęło wszystkie duchowieństwo ze Zbaraża, prócz księdza Żabkowskiego, który w ostatnim szturmie w krzyże postrzelon, bliskim był śmierci. Przyszedł książę, zdawszy dowództwo staroście Krasnostawskiemu i regimentarze, i pan chorąży koronny, i chorąży nowogrodzki, i pan Przyjemski, i Skrzetuski, i Wołodyjowski, i Zagłopa. I towarzystwo chorągwi, w której nieboszczyk służył. Ustawiono trumnę nad świeżo wykopanym dolem i ceremonia się rozpoczęła. Noc była cicha, gwiaździsta. Pochodnie palili się równym plomieniem, rzucając blask na żółte deski świeżo zbitej trumny, na postać księdza i surowe twarze stojących wokoło rycerzy. Dymy z kadzielnicy wznosili się spokojnie, roznosząc zapach mirry i jalowcu. Cisza przerywało tylko tłumione szlochanie pana Zagloby, głębokie westchnienia potężnych piersi rycerskich i daleki grzmot wystrzałów na walach. Lecz ksiądz Muchowiecki wzniósł rękę na znak, iż poczyna mówić, więc rycerze oddech wstrzymali. On zaś milczał jeszcze chwilę, potem utkwił oczy w gwiaździstych wysokościach i tak wreszcie mówić począł. Co to tam za stukanie słyszę po nocy w niebieskie podwoje? Pyta sędziwy klucznik Chrystusowy, ze smacznego snu się zrywając. Otwórz, święty Pietrze, otwórz. Jam podbi pięta. Lecz jakież to uczynki, jakaż to szarża, jakie to zasługi ośmielają cię, mości podbi pięto, tak zacnego furtiana inkomodować. Jakimże to prawem chcesz wejść tam, dokąd ni urodzenie, chociażby tak, zacne jak twoje, ni senatorska godność, ni urzędy koronne, ni majestatu, nawet purpury jeszcze same przez się wolnego wstępu nie dają.
Dokąd nie gościńcem szerokim w poszustnej karecie z hajdukami się jedzie, ale stromą, ciernistą drogą cnoty wspinać się trzeba. Ach, otwórz, święty Pietrze, otwórz co prędzej, bo właśnie taką stromą ścieżyną szedł komiliton i drogi towarzysz nasz, pan Podbipięta. Aż wreszcie przyszedł do ciebie jako gołąb po długim locie utrudzon, przyszedł nagi jak Lazarz, przyszedł jako święty Sebastian, strzalami pogańskimi podarty, jak Hiob biedny, jako dzieweczka, która męża nie zaznała, czysty, jako baranek pokorny, cierpliwy i cichy. Bez zmazy grzechowej, z ofiarą krwi, dla ziemskiej ojczyzny radośnie przelanej. Puść go, święty Pietrze, bo jeżeli jego nie puścisz, kogoż puścisz w tych czasach zepsucia i bezbożności? Puśćże go, święty kluczniku, puść tego baranka. Niechaj się pasie na niebieskiej łące, niech szczypie trawę, bo głodny przyszedł ze zbaraża.
W taki to sposób rozpoczął mowę ksiądz Muchowiecki, a następnie tak wymownie odmalował cały żywot pana Longina, iż każdy lichym się sobie wydał wobec tej cichej trumny rycerza, bez skazy, który najmniejszych skromnością, największych cnotą przenosił. Bili się tedy w piersi wszyscy i coraz większa ogarniała ich żałość. I coraz jaśniej widzieli, jaki to paroksyzm ojczyznę, jaka niepowetowana strata zbaraż dotknęła. A ksiądz unosił się i gdy wreszcie począł opowiadać wyjście i śmierć męczeńską pana Longina, wtedy już całkiem o retoryce i cytatach zapomniał. A gdy począł żegnać martwe zwłoki imieniem duchowieństwa, wodzów i wojska, sam się rozpłakał i mówił, szlochając jak zagloba: żegnaj nam, bracie, żegnaj, towarzyszu. Nie do ziemskiego króla, lecz do niebieskiego, do pewniejszej instancji odniosłeś nasze jęki, nasz głód, naszą mizerię i opresję. Pewniej tam jeszcze ratunek nam wjednasz. Ale sam nie wrócisz więcej. Więc płaczemy, więc łzami trumnę twą polewamy, bośmy cię kochali, bracie najmilszy. Płakali za zacnym księdzem wszyscy. I książę, i regimentarze, i wojsko. A najbardziej przyjaciele zmarłego. Lecz gdy ksiądz zaintonował po raz pierwszy Requiem Aeternam Dona Ei Domine, uczynił się ryk powszechny. Choć to wszystko byli ludzie zahartowani na śmierć i codzienną praktyką od dawna do niej przywykli. W chwili, gdy trumnę położono na sznurach, pana Zagłobę trudno było od niej oderwać, jakby mu brat albo ojciec umarł. Lecz wreszcie odciągnęli go z Skrzetuski z Wolodyjowskim. Książę zbliżył się, wziął garść ziemi. Ksiądz począł mówić: anima eius. Zahurkotale sznury
Ziemia poczęła się sypać. Sypano ją rękoma, hełmami.
I wkrótce nad zwłokami pana Longina podbipięty urósł wysoki kopiec, który oświeciło białe, smutne światło miesiąca. Trzej przyjaciele wracali z miasta na Majdan, z którego ustawicznie dochodził odgłos strzałów. Szli w milczeniu, gdyż żaden z nich nie chciał pierwszego słowa przemówić. Lecz inne gromadki rycerstwa gważyły między sobą o nieboszczyku, sławiąc go zgodnie. Pogrzeb miał tak foremny, mówił jakiś oficer, przechodząc obok Skrzetuskiego, że i panu pisarzowi Sierakowskiemu lepszego nie sprawili. Bo też nań zasłużył, odpowiedział drugi oficer. Kto by to inny podjął się przedrzeć do króla? A ja słyszałem, dodał trzeci, że między Wiśniowiecczykami było kilku ochotników, ale po tak strasznym przykładzie pewnie już wszystkich ochota odeszła. A bo też to i niepodobna, wąż się nie prześliźnie. Jako żywo, czyste to było szaleństwo. Oficerowie przeszli. Nastała znów chwila milczenia. Nagle Wolodyjowski rzekł. Słyszałeś, Janie? Słyszałem, odpowiedział Skrzetuski. Moja dziś kolej. Janie, rzekł poważnie Wolodyjowski, znasz mnie od dawna i wiesz, że się przed hazardem nierad cofam. Ale co innego hazard, a co innego proste samobójstwo. I tyż to mówisz, Michale?
Ja, bom ci przyjaciel. I jam ci przyjaciel. Dajże mnie kawalerski parol, że nie pójdziesz trzeci, jeżeli ja zginę. O, nie może być! Zakrzyknął Wolodyjowski.
A widzisz, Michale, jakże to możesz ode mnie wymagać tego, czego byś sam nie uczynił?
Niechże się dzieje wola Boża. To pozwól mi iść razem.
Książę zabrania, nie ja, a tyś żołnierz i słuchać musisz.